I dzisiaj przechodzimy do księgi, która jest z rozmaitych powodów bardzo trudna, a problemy, które porusza, są jeszcze trudniejsze. Dotyczą jednak naszego życia, każdy z nimi się zmaga z tymi problemami i dlatego postaramy się również to podjąć i im sprostać. Otóż chodzi o księgę Jozuego. Mam nadzieję, że Państwo, ci, którzy zadają sobie trud regularnego, systematycznego czytania Pisma Świętego, że ci spośród Państwa, te osoby dobrnęły właśnie gdzieś tam do czytania Księgi Jozuego. Jedni być może są przy końcu pięcioksięgu, inni właśnie w Księdze Jozuego albo nieco dalej. Otóż jeżeli tak jest, to dla jednych będzie to wprowadzenie w tę problematykę, dla innych być może rozwiązanie jakichś trudności, które z tym się wiążą. I myślę, że rzecz cała jest dość ciekawa. Otóż, proszę Państwa, na czym polega główny problem Księgi Jozuego? Jest to szósta księga w Starym Testamencie, która następuje po Księdze Powtórzonego Prawa, po tak zwanym Pięcioksięgu, po Torze. I zasadniczy problem polega na tym, że oto Izraelici z prześladowanych, z uciemiężonych stają się prześladowcami. Stają się tymi, którzy ciemiężą. Role się odwracają. I czytelnik Biblii, kimkolwiek jest, chce być nadal po stronie Izraelitów, ale okazuje się, że ma z tym niejakie problemy. Proszę zwrócić uwagę, że ta sprawa odżyła także w naszych czasach, w naszych pokoleniach, zarówno przede wszystkim w tych pokoleniach starszych. Mianowicie, niech Państwo zwrócą uwagę, że do 1948 roku Żydzi nie mieli swojego państwa, byli wszędzie uciemiężeni, rozproszeni, bardzo często poniewierani, w czym także niestety i chrześcijanie jakiś udział mieli. Natomiast od pół wieku Żydzi nie są specjalnie tymi, którzy są na pozycji przegranej. Przeciwnie, są ludzie, których Izraelczycy i w ogóle Żydzi dość mocno ciemiężą, dają się nieźle we znaki. To są Palestyńczycy czy Arabowie. Zatem można by powiedzieć, że Księga Jozuego jest dzisiaj bardziej aktualna niż kiedykolwiek przedtem. Mało tego, muszę Państwu powiedzieć, że amerykańscy Żydzi opuszczają na co najmniej kilka lat swoje spokojne amerykańskie pielesze, biorą w rękę Księgę Jozuego, jadą do Izraela i Księga Jozuego jest dla nich podręcznikiem do podboju ziemi obiecanej. Zatem pełni funkcję świętej księgi zachęcającej do wojny, a zachęcającej do gwałtu, zachęcającej do przemocy. Jak na to popatrzeć z chrześcijańskiej perspektywy? Nie sądzę, żeby nam się udało dzisiaj podjąć wszystkie problemy, zwłaszcza te o charakterze politycznym, które skądinąd biorąc są najciekawsze. Trzeba wiedzieć choćby na przykład, że podczas rozmaitych wojen z Arabami w roku 1948, w roku 1967, w roku 1973 na czołgach izraelskich pojawiały się cytaty z Księgi Jozuego albo z psalmów, z Księgi Izajasza. Były napisane po prostu na czołgach i żołnierze z tym szli do przodu. Otóż jak ma do tego podchodzić chrześcijanin? Jak ma na to patrzeć? A jak ma patrzeć na fakt, że przemoc i gwałt, o których mowa jest na kartach Księgi Jozuego, są rzeczywistością, do której powinniśmy się odnieść? Tutaj dotykamy bardzo trudnej sprawy. Mianowicie, i nie łudźmy się, że na trudne pytania można uzyskać łatwe odpowiedzi, bo tak nie jest. Otóż na trudne pytania trzeba uzyskiwać cierpliwe odpowiedzi i przynajmniej częściowe odpowiedzi, bo trudne pytania mają to do siebie, że gdyby komuś udało się je rozwiązać, to automatycznie przestawałyby być trudne i nikt by ich tak nie przedstawiał. Zatem na czym polega główna trudność? Otóż główna trudność z Księgą Jozuego polega nie na tym, proszę zauważyć, że Izraelici wchodzą do ziemi obiecanej i przetrzebili Kananejczyków. To z tym możemy się jakoś pogodzić. Wy doskonale wiemy, że podobnych sytuacji jest w świecie mnóstwo, o czym za chwilę. Główny problem, problem teologiczny, czy też problem religijny polega na tym, że te zachęty do pokonywania Kananejczyków, do przetrzebiania Kananejczyków, do podboju Kanaanu pochodzą z ust samego Boga. Tu jest problem. Mianowicie, jak to się dzieje? Wobec tego pytają chrześcijanie, zwłaszcza ci, którzy mają takie spokojne dusze i sumienia, którzy mają pacyfistyczne usposobienie, przy czym proszę zwrócić uwagę, że w Izraelu pacyfistów nie ma, ale ci wszyscy, którzy mają tego rodzaju usposobienie, myślą sobie, jak to jest? A więc Pan Bóg zachęca do przemocy, Pan Bóg zachęca do wytępienia Kananejczyków, Pan Bóg wspomaga Izraelitów w walkach z nimi. I tak zaczynają się problemy, które są trudniejsze niż cokolwiek, z czym mamy do czynienia na kartach Starego Testamentu. Odpowiadając na te pytania, trzeba koniecznie zrobić pewien ogólniejszy rys, który ma charakter światopoglądowo-filozoficzny. Otóż proszę zwróćmy uwagę, drodzy Państwo, że zło, które istnieje w świecie, przemoc i gwałt, z jakim mamy i możemy mieć do czynienia, mają, upraszczając rzeczy bardzo, mają podwójny charakter, mają podwójny wymiar i podwójne odniesienie. Mianowicie jest takie zło, jest taka przemoc, która jest wynikiem ludzkich decyzji. To dlatego, że ktoś decyduje się, czyli podejmuje decyzję, albo po prostu chce, czy jest zły i uderza kogoś niewinnego, to tamten staje się kaleką bądź ginie. To dlatego, że ktoś wypił alkohol i prowadził zbyt szybko samochód, zabija jakieś dziecko po drodze, które jest zupełnie niewinne. W sposób oczywisty istnieje zło, istnieją nieszczęścia, istnieją klęski, istnieje gwałt zasłużony przez samych ludzi, to znaczy nieomal chciany przez samych ludzi, bo przecież zabójca czy morderca, który napada na kogoś po to, żeby odebrać mu na przykład jakąś kwotę, ma również przyjmuje czy dopuszcza to, że może tego człowieka zabić. Proszę zwróćmy uwagę, że kiedy słyszymy to, że jest takie zło, które jest chciane, zamierzone bądź wykonywane przez samych ludzi, no to myślimy sobie, o, człowiek jest taki. Ale i z tym też jest pewien problem. Mianowicie zdarza się takie zło, które bezpośrednio nas dotyka. Kiedy ktoś bliski cierpi z powodu cudzego zła. I wtedy zadajemy sobie pytanie, Panie Boże, a nie mogłeś powstrzymać ręki tego łobuza? A nie mogłeś go powstrzymać przed takim właśnie działaniem? I tu się zaczyna problem teologiczny, że wtedy, kiedy myślimy o nieszczęściu, które spadają na innych, to nieszczęście potrafimy sobie wytłumaczyć. Natomiast kiedy to nieszczęście czy zło nas dotyczy, to natychmiast mieszamy w to Pana Boga i chcielibyśmy, żeby Pan Bóg uchylał nawet prawa przyrody czy prawa natury, albo odebrał złym ludziom dobrą wolę i zaprogramował ich tak, jak się programuje komputer, niezdolny, jak mi się wydaje, do popełnienia zabójstwa. Chyba, że go się tak właśnie zaprogramuje, że może uruchomić poprzez tam wciśnięcie jakiegoś przycisku, można uruchomić gilotynę. Otóż tu jest jeszcze jeden szczegół niesłychanie ważny. Mianowicie, że kiedy to zło zawinione przez ludzi przybiera masowe rozmiary, na przykład w okresie wojny, albo w okresie wielkich konfliktów, albo wtedy, kiedy mamy do czynienia ze ścieraniem się różnych przeciwnych sobie wspólnot, albo wręcz z wyniszczaniem, z eksterminacją, albo z ludobójstwem, to wtedy mówimy, a gdzie tu jest Bóg? I takie pytania pojawiają się na przykład w odniesieniu do Auschwitz, w odniesieniu do Treblinki, w odniesieniu do Majdanka i pytają ludzie, nie ma Boga, mówią, bo tam go nie było, bo przecież nie powstrzymał ręki tych łobuzów, tych zabójców, tych morderców, tych katów, cierpiały dzieci, cierpiały kobiety, gdzie był Bóg w Katyniu? Teraz mamy 60 lat od tych właśnie morderstwa katyńskiego i przez cały czas panowało kłamstwo katyńskie, więc gdzie był Bóg w Katyniu, kiedy z samego rana rozstrzeliwano tych biednych oficerów? Czy nie mógł coś zrobić z ich prześladowcami? Tutaj musimy sobie odpowiedzieć, że Bóg, chociaż ta odpowiedź brzmi dziwnie, ale Bóg jest bezsilny czasami wobec człowieka. To jest cena ludzkiej wolności. Jeżeli człowiek wybrał to, żeby być złym, to Bóg musiałby go albo unicestwić, albo odebrać mu wolną wolę. I jeżeli odebrałby mu wolną wolę, to oczywiście uderza w same podstawy godności człowieka. I proszę zwrócić uwagę, że kiedy pytamy o to, gdzie był Bóg w Auschwitz, to pytanie, czy dlaczego Bóg nie interweniował, to pytanie, przed to pytanie należy postawić inne. Mianowicie, co stało się z człowiekiem, że się takich okropności dopuszczał? I dopiero po tym pytaniu możemy postawić pytanie, a gdzie był Bóg? I odpowiedź brzmi: Bóg był w komorach gazowych, Bóg był tam, gdzie byli bici i prześladowani, Bóg był tam, gdzie byli ci nieszczęśnicy, których to dotykało, Bóg był tam z tymi oficerami w Katyniu, którzy w tył głowy rozstrzelani spadali do dołu, jaki przedtem został im przygotowany. Tam był Bóg, a więc Bóg został rozstrzelany, Bóg został zagazowany. I w ten sposób chrześcijanin dochodzi do tajemnicy krzyża. Tak jak na krzyżu Syn Boży cierpiał i umarł, tak Bóg umiera wiele razy tam, gdzie jest ludzkie nieszczęście, ludzka krzywda i gdzie zwycięża ludzka podłość. I to jest odpowiedź najbardziej chrześcijańska. I z tej odpowiedzi zrezygnować nie można. Nie jest to odpowiedź, drodzy Państwo, którą myśmy wymyślili albo którą ja wymyśliłem. Ta odpowiedź jest na kartach Pisma Świętego, bo jak o tym wspominaliśmy kiedyś, Kain zabił Abla, ale Bóg był po stronie Abla. Ezaw prześladował Jakuba, ale Bóg był po stronie Jakuba. Egipcjanie prześladowali Józefa, ale Bóg był po stronie Józefa. Ci sami Egipcjanie prześladowali Mojżesza, ale Bóg był po stronie Mojżesza. I tak możemy to kontynuować. Pokolenie współczesne Jezusowi i żydowskiej Rzymianie prześladowało Jezusa, ale Bóg był po stronie Jezusa. Dzisiaj ktoś, kto jest silniejszy, prześladuje słabszego, ale Bóg jest po stronie słabszego. Gdzie jest Bóg? Tam, gdzie jest ludzka krzywda. Byłem głodny, byłem spragniony, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Kiedy cię takim widzieliśmy? Wtedy, kiedy wspomagaliście tego drugiego człowieka. To myślę. Jesteśmy gotowi racjonalnie zaakceptować, natomiast jeżeli ktoś z nas ociera się o tajemnicę krzyża, ta odpowiedź o współcierpiącym Bogu, o Bogu obecnym w życiu cierpiącego człowieka jest niesłychanie pocieszająca, podnosi na duchu, że nigdy nie cierpimy sami. To jest pierwszy aspekt, mianowicie cierpienie, które przychodzi w sposób zasłużony albo chciany przez ludzi. I w tym cierpieniu Bóg nie może tego cierpienia unicestwić, Bóg nie może go wyrzucić ani zapobiec mu, dlatego że taka jest cena ludzkiej wolności. Skoro człowiek jest wolny, to może wybierać między dobrem, ale niestety może wybierać również zło i może za tym złem pójść. Gdyby Pan Bóg odebrał nam możność czynienia zła, wtedy musiałby stworzyć nas jako aniołów. A na to jeszcze musimy każdy z nas po trosze poczekać. Istnieje jednak w świecie zło inne. I to nad tym drugim zastanawiamy się rzadziej. Otóż, drodzy Państwo, ja użyję paru przykładów. Żeby zrobić ołówek, to trzeba ściąć drzewo. To drzewo żyje. Niektórzy leśnicy mówią, sam kiedyś słyszałem, pewnie jest w tym sporo wyobraźni, ale ta wyobraźnia nie bierze się znikąd, że kiedy gajowy bądź leśniczy chodzi po drzewie i wyznacza drzewa, które mają być ścięte, to te drzewa, chociaż się ich nie ścina od razu, to te drzewa stają się jakby smutne. Może to tylko wyobraźnia tego człowieka mu to podsuwa. Chociaż jeden z gajowych, z którym rozmawiałem bardzo, bardzo dawno temu, mówił, że kiedy wyznacza takie drzewa do ścięcia, młode drzewa, na przykład choinki, które całymi takimi wyznaczał, całymi kwaterami w lesie, to miał wrażenie, że one przestawały rosnąć. Może to tylko jego wyobraźnia, a może rzeczywiście w naturze nawet tej takiej ożywionej, tylko na tyle, na ile mogą być drzewa ożywione, istnieje jakieś przeczucie tajemnicze, dla nas zupełnie nieznane, przeczucie krzywdy i przeczucie śmierci. To z drzewami zostawmy to fantazji. Proszę zauważyć, żebyśmy mogli jeść chleb, musimy ściąć zboże. To też jest pewien proces, powiedzmy, koszenia trawy, która jest żywa. To jest proces skazywania jej na śmierć. Oczywiście tej trawy nie boli to tak, jak boli człowieka, ale jest to jakieś obumieranie. I myślę, że każdy z Państwa na przykład, jeżeli ścina kwiat, ma też takie poczucie, że oto przyspiesza coś. Chcemy się nacieszyć kwiatem i mieć go w domu, w domu. zwolenniczce, ale z drugiej strony musimy zdać, czy powiedzmy w jakimś naczyniu, ale z drugiej strony musimy zdać sobie sprawę z tego, że w ten sposób przyspieszamy jego koniec. Jest to jakieś cierpienie, z którym nie każdy z nas może się pogodzić, a przenosząc to na inny poziom, bardziej dla nas widoczny, proszę zauważyć, że kot, żeby mógł być syty, zwłaszcza jeżeli nie zadbamy o niego w mieście, musi złapać mysz. Dla tej myszy to bawienie się przedtem przysparza jej cierpienie. Lew, żeby, czy pantera, żeby mogły się najeść, muszą złapać owcę, muszą ją schwytać i rozszarpać. Widzimy czasami na rozmaitych kanałach telewizyjnych pokazywana ta część tego, co się dzieje w świecie. Nie możemy na to patrzeć. Po czyjej stronie wtedy jesteśmy? Jagnięcia czy lwa? Rozmaicie to bywa. Filmowiec chce pokazać nam siłę lwa, ale my automatycznie współcierpimy z tym jagnięciem. Do czego zmierzam? W świecie jest mnóstwo przemocy, mnóstwo gwałtu, który od nas całkowicie nie zależy. Od nas ludzi to zupełnie nie zależy. Lis będzie chwytał kurczaka, bo taka jest natura lisa i trudno byłoby z niego zrobić kota. Powiedzmy sobie, szakal będzie chwytał gęś, bo taka jest jego natura. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Człowiek, jeżeli jest bardzo wrażliwy, zastanawia się nad tym, ciągnie to dalej. Mianowicie, żebyśmy mogli zjeść kanapkę z mięsem, to mięso musi skądś pochodzić. Oczywiście zabijanie zwierząt jest skrzętnie ukrywane przed ludźmi i nikt z nas nie chodzi do rzeźni, bo gdybyśmy poszli do rzeźni, ja raz w życiu byłem w rzeźni i to nie u nas, tylko za granicą i widziałem dawno, dawno temu, jak patrzyłem na te krowy, cielaki, które podchodziły, prawda, i za chwilę miały być zniszczone, no niszczone, po prostu zabite, to wtedy jakby ochota na cielęcinę przechodziła. Ale świat ma to do siebie, że ta część jest ukrywana przed nami. Jeżeli jemy kurczaka, no to ten kurczak żył. Przykłady można mnożyć. Chodzi tutaj o to, żeby pobudzić Państwa wyobraźnię, że w świecie istnieje przemoc i gwałt, nad którym my się nie zastanawiamy. Ta przemoc i gwałt istnieje wszędzie. W powietrzu, bo jeden ptak, sęp czy orzeł, żeby przeżyć, napada na drugiego ptaka. Na ziemi, bo zwierzęta napadają nawzajem na siebie, ale najbardziej niebezpieczny dla zwierząt i dla innych ludzi jest człowiek. I pod ziemią to samo, tam co się dzieje, tam rozmaite żyjątka, one też żyją jedno kosztem drugiego. I w morzu jedno żyje kosztem drugiego, żeby te mniejsze ryby mogły żyć, to te starsze muszą je zjeść. Taki jest świat. Proszę zatem zwrócić uwagę, że w świecie takim, jakim go znamy, w jakim żyjemy, mamy do czynienia z pewną przemocą. Pismo Święte zajmowało się tą przemocą, zadawało sobie pytanie o to, skąd ona się bierze i powiedzmy sobie, że nam się wydaje, czy my twierdzimy, że ona jest zupełnie od nas niezależna, bo przecież nikt z nas nie tresuje lwa, żeby napadał na owcę, ani nikt z nas nie uczy lisa chwytać kurczaków, tylko lis ma to w swojej naturze. Nam się wydaje, że to jest całkowicie od nas niezależne. Tymczasem Pismo Święte mówi niezupełnie, że to jest od nas niezależne. Mianowicie cały ten porządek nieszczęścia, ten porządek przemocy i gwałtu, porządek przelewania krwi, że on jest związany z zamętem, z nieszczęściem, z grzechem, które człowiek wprowadził na świat i w związku z tym jest konsekwencją tego straszliwego upadku. Proszę zwrócić uwagę, że skoro Pismo Święte mówi, że człowiek jest koroną stworzenia, to wobec tego to, czego dopuszcza się człowiek, rzutuje na cały świat. A ponieważ człowiek dopuścił się wielkiej nieprawości, popełniając nieposłuszeństwo wobec Boga, w związku z tym ten nieporządek, który wtargnął, jest w jakiejś części dziełem owego pierwotnego skażenia. Tu trzeba byłoby tę odpowiedź pogłębić, trzeba byłoby ją wyjaśniać, chociaż nigdy nie da się jej zracjonalizować do końca. Ale święty Paweł napisał bardzo ciekawą rzecz, mianowicie kiedy patrzył na całe to nieszczęście, a święty Paweł był bardzo blisko natury, bo przecież wiele podróżował, wiele widział. W świecie starożytnym ta bliskość nieszczęścia i krzywdy, także tej ze strony zwierząt, była bardzo widoczna. To święty Paweł napisał takie słowa, że całe stworzenie jęczy i wzdycha w bólu, oczekując odkupienia i przybrania człowieka za Syna Bożego. W ten sposób Paweł dał do zrozumienia, że los stworzenia i los natury jest związany z losem zbawionego, odkupionego człowieka. To znaczy, tak jak stworzenie cierpi z powodu grzechu zaciągniętego przez człowieka, tak również zbawienie przyniesie wyzwolenie światu i w ten sposób cały świat będzie przemieniony. Państwo pamiętają, kiedyś mówiliśmy o tym w ubiegłym roku przy sposobności omawiania tekstów mesjańskich. Jest taki piękny tekst z Księgi Izajasza, kiedy to pantera z koźlęciem razem leżeć będą, kiedy ich młode będą spacerować i bawić się ze sobą, kiedy będzie wilk i grał razem z jagnięciem i tak dalej, i tak dalej. To jest ta tęsknota za harmonią, za niewinnością, za pierwotną zgodą, za pokojem, ale tej tęsknoty, żeby ona mogła się spełnić, ta tęsknota, to musimy oczekiwać aż przybrania nas za synów Bożych, czyli ostatecznej przemiany świata, którą zdziałać może tylko Bóg. Cały ten wstęp, nieco przydługi być może, jest po to, żebyśmy pewnie w nowym świetle, jeżeli to jest możliwe, spojrzeli na Księgę Jozłego. Powiedzieć trzeba bardzo mocno, że w świecie jest przemoc, w świecie jest gwałt. I teraz, wiedząc o tym, oczywiście odnosimy to w jakiś tajemniczy sposób do Pana Boga. Odpowiedzi nie są bardzo łatwe, ale tu, kiedy przyglądamy się temu, to musimy się pogodzić, że niesprawiedliwość, krzywda, płacz, okrucieństwa są częścią naszego świata. Naszym zadaniem jest to, by tych okrucieństw nie przymnażać, by ich nie pomnażać, by nie było ich więcej. I to nie tylko w odniesieniu do człowieka, ale również w otoczeniu do tego, co nazywamy ostatnio środowiskiem, ekologia. Otóż nie jest niczym dobrym rwanie bez potrzeby roślin, niszczenie krzewów i drzew, bo to jest życie. Nie jest niczym dobrym zabijanie, polowanie, mord popełniany na przyrodzie. Człowiek powinien tylko tyle korzystać z przyrody, ile mu jest naprawdę potrzebne. W przeciwnym wypadku robi się wyniszczająca gospodarka, która jest także wprowadza do tego środowiska straszliwy bezład, a ten bezład mści się, bo świat się buntuje przeciwko człowiekowi. I proszę zwrócić uwagę, że kiedy obserwujemy to, co się dzieje w przyrodzie, możemy często widzieć ten bunt przyrody przeciwko awanturniczej, złej, ja powiedziałem kiedyś bestialskiej, ale ktoś mnie upomniał, że nie można mówić bestialskie w odniesieniu do człowieka, bo czasami człowiek jest gorszy niż bestie, że tylko niektóre zwierzęta mordują dla przyjemności, natomiast z człowiekiem zdarza się to częściej. Przechodzimy zatem dopiero teraz do Księgi Jozłego. Otóż, drodzy Państwo, skoro Izraelici chcieli wejść do ziemi obiecanej, to musimy być świadomi jednego, że musiało się to odbyć cudzym kosztem, czyimś kosztem. To trzeba powiedzieć jasno. Gdyby ziemia obiecana była pustynią, to wtedy wejście odbyłoby się kosztem mrówek i rozmaitych drobnych żyjątek, które przy tej okazji być może zostałyby podeptane. Być może odbyłoby się jeszcze kosztem jakichś innych żyjątek, które zostałyby schwytane, zjedzone i byśmy pewnie tym żyjątkom nie współczuli. Natomiast ponieważ Izraelici mieli objąć w posiadanie nie pustynię, ani nie morze, gdzie się karmili rybami, ale ziemię, w której przedtem mieszkali ludzie, to trzeba było odpowiedzieć sobie, że z całą pewnością jakieś koszta tej operacji, jakieś koszta tego wejścia być musiały, że bez przelewu krwi, bez przemocy, bez gwałtu nie mogło się obejść. I w Księdze Jozłego, i teraz przechodząc do czegoś, co jest niesłychanie ważne, mamy do czynienia z bardzo dziwnym napięciem, z bardzo dziwną sytuacją. Mianowicie wcześniej w Pięcioksięgu słyszymy takie zachęty: idźcie do ziemi obiecanej, zajmijcie ją. Ona jest zamieszkiwana przez 7 narodów i tam są wyliczani Chetyci, Perezyci, Jebusyci i tak dalej, i tak dalej, Girgaszyci, Hiwici. Wywalcie ich, wyrzućcie ich. Słownictwo jest bardzo mocne. Jak wiemy, ta myśl o wejściu do ziemi obiecanej cały czas ożywiała Mojżesza. Mojżesz z góry Nebo tę ziemię oglądał. Widział na pewno Jerycho, bo ona jest, Jerycho jest z góry Nebo dość dobrze widoczne, a przy dobrej pogodzie jest znakomicie widoczne. Oglądał zatem gdzieś, powiedzmy, 15 kilometrów dalej Jerycho, no i widział, no tamtych ludzi niebo było za daleko, ale wiedział, że tam jacyś ludzie są i jeżeli to Jerycho trzeba zająć, to trzeba bądź ich wypędzić. Gdyby nawet założyło się, że ich się wypędzi, to i tak zakłada się jakieś straty, bo przy tej okazji na pewno jakiś przelew krwi musiałby być. Zatem z tym się liczono. Ale na początku Księgi Ozłego, kiedy Izraelici mają wejść, mają przejść przez Jordan i wejść do tej ziemi, nagle tych poleceń niszczenia nie ma. Nagle ich zabrakło. Otóż w momencie, kiedy człowiek przechodzi do działania, wtedy te zachęty do gwałtu, do przemocy stają się jakby mniejsze. Dlaczego? Może dlatego, że człowiek, który jest w takiej potrzebie, już ich nie potrzebuje. Może dlatego, że ta chęć zdobywania, podporządkowywania sobie i życia cudzym kosztem, może ona jest jakąś częścią naszej grzesznej, ułomnej natury. Może te właśnie skłonności w każdym z nas są i dlatego nie wolno ich tym bardziej rozpalać. Nie ma co mówić i zachęcać do popełniania zła wtedy, kiedy już mamy tego rodzaju fizyczną możliwość. Zatem w Księdze Jozuego zapanowało swoiste milczenie. Już się nie zachęca, idźcie, bijcie się i tak dalej. Sporadycznie to się pojawia w pewnych sytuacjach. Państwo zwrócą uwagę w trakcie lektury kiedy, ale tak generalnie takich zachęt nie ma. A co więcej, jeżeli ktoś z Państwa przeczytał całą Księgę Jozuego i zaczął czytać Księgę Sędziów, to okazało się, że chociaż w Księdze Jozuego mówi się o wielu bitwach, konfliktach, walkach, podboju i tak dalej, to w Księdze Sędziów mówi się, że tych, którzy mieszkali na terenie Kanaanu, do którego weszli Izraelici, tych Kananejczyków, było ciągle bardzo dużo. Zatem ani podbój nie był całkowity, ani przemoc i gwałt nie były totalne, kompletne, dlatego że na końcu dowiadujemy się, że są całe połacie ziemi obiecanej jeszcze nie zajęte przez Izraelitów, a po drugie, że nawet wśród Izraelitów istnieją enklawy i całe terytoria zamieszkiwane przez Kananejczyków. Takim najlepszym przykładem jest Jerozolima, która została podbita dopiero w czasach Dawida. Zajęta podstępem, a więc została podbita, zajęta prawie 250 lat później. Przez 250 lat pozostawała miastem kananejskim. I tak przechodzę do sprawy najbardziej newralgicznej. Otóż chciałbym Państwu pokazać, jak Pismo Święte, nie wiem czy mi się to uda, ale może, jak Pismo Święte radzi sobie z taką sytuacją, kiedy musi opowiadać o przemocy, kiedy musi opowiadać o gwałcie. Otóż robi to albo krótko, bardzo lakonicznie, tak jak wtedy, kiedy opowiadało o zabójstwie Abla przez Kaina, tak jak wtedy mówi o rozmaitych okrucieństwach, albo kiedy mamy do czynienia z planowaniem czegoś złego, to Pismo Święte nagle zmienia ton. I proszę posłuchać, jaka jest tonacja opowiadania o zajęciu Jerycha. Otóż o tym, co poprzedziło zajęcie Jerycha. To jest bardzo ciekawy epizod i tutaj chcę Państwu już na samym początku powiedzieć, że uwaga nasza musi być wyczulona i że dojdziemy zaraz pewnie do pewnego paradoksu, których wielu z nas się nie spodziewa. Kontekst jest taki. Izraelici są po drugiej stronie Jordanu, są po drugiej stronie, czyli wschodniej stronie Morza Martwego. Jest z nimi Mojżesz. Mojżesz wchodzi na górę Nebo, stamtąd ogląda tę potężną górę i mówi do Jozuego tak, ja już się zestarzałem. Ja straciłem nadzieję na to, że mogę się jeszcze do czegoś przydać. Teraz twoja kolej. I Księga Powtórzonego Prawa w ostatnim rozdziale, bardzo krótkim, opisuje śmierć Mojżesza. Dodaje autor Księgi Powtórzonego Prawa, że to jest koniec, że nigdy już nie powstał w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz, ani równy we wszystkich znakach i cudach, które polecił mu Pan czynić w ziemi egipskiej wobec Faraona, wszystkich sług jego i całego jego ludu, ani równy mocą ręki i całą wielką grozą, jaką wywołał Mojżesz na oczach całego Izraela. Proszę popatrzeć, że Mojżesz jest tym, który wywoływał grozę wśród własnego ludu, wśród własnego narodu. Żeby być przywódcą, to trzeba być człowiekiem z mocnym charakterem. Ktoś, kto liczy na komplementy, do przywództwa się nie nadaje. Mojżesz wiele razy cierpiał od swojego narodu, ale osiągnął to, że doprowadził go do granic ziemi obiecanej.
I w tym momencie Mojżesz zwraca się do Jozłego. Teraz ty. I Jozłe przejmuje więc inicjatywę. Mają wejść do ziemi obiecanej. Ale żeby wejść, muszą najpierw dowiedzieć się, muszą przeprowadzić wywiad. Proszę zauważyć, że w ten sposób mamy w odległej starożytności bardzo nowoczesne metody i sposoby walki. Rozmaite agencje wywiadowcze i służby specjalne mogłyby się wiele z tych metod nauczyć, mogłyby się wiele nauczyć, bo w tych wojnach mają swój udział także kobiety, o czym za chwilę usłyszymy. Jozue wysłał potajemnie dwóch wywiadowców, dając im polecenie: idźcie i obejrzyjcie Jerycho i jego okolice.
Mamy zatem do czynienia ze szpiegami. To jest szpiegowanie. Oni mają przyjrzeć się temu, jak wyglądają okolice Jerycha. Nawet proszę popatrzeć nie samo Jerycho, tylko okolice Jerycha, bo Mojżeszowi nie przyszło do głowy to, żeby oni weszli do Jerycha, bo przecież zbyt by się tam wśród tych mieszkańców wyróżniali. Przecież ci mieszkańcy Jerycha dobrze wiedzieli, że kilkanaście kilometrów dalej za Jordanem stoi jakaś potężna gromada Izraelitów i dlatego każdy obcy był tam, jak się zresztą przekonamy za chwilę, widziany bardzo niemile. Zatem Jozue jest realistą i powiada: rozejrzyjcie się tam dookoła. Tylko tyle. Ale dobry szpieg, dobry wywiadowca ma to do siebie, że idzie dalej poza rozkaz mu wydany i jeżeli tylko stwierdzi, że może posunąć się więcej, to oczywiście to robi i sam przejmuje inicjatywę. Zatem poszli więc i zaraz nam się wszystko klimat zmienia. Mieli obejrzeć okolice Jerycha, a Pismo Święte idzie tutaj, nas zaskakuje. Mianowicie dowiadujemy się, że ich inicjatywa posunęła się znacznie poza ten przekaz, czy to polecenie, które otrzymali. Mianowicie poszli więc i przybyli do domu nierządnicy imieniem Rahab i udali się tam na spoczynek. Pismo Święte jest tutaj dwuznaczne. Bo jakiż to spoczynek może być w domu nierządnicy? Otóż nie mówi wprost, o co chodziło. Daje tylko do zrozumienia, że ci dwaj wywiadowcy nie poszli tam na herbatę. I to nie tylko dlatego, że herbata jeszcze nie była w użyciu. Otóż zachowują się w pełni tak jak wywiadowcy, ale proszę popatrzeć, wprowadzony tutaj jest, niech Państwo zauważą, pewien nowy, ciekawy element. Mianowicie jesteśmy, jeżeli nigdy żeśmy tego opowiadania nie czytali, jesteśmy zaciekawieni, skąd nagle taka decyzja i co za zachowanie. Bo dwuznaczność polega na tym, że albo ci wywiadowcy są znakomici i obmyślili jakiś plan, albo ci wywiadowcy są do niczego i wyszli i kiedy już zostawili w domu własne żony czy własne bliskie panie i weszli, udało się im wejść do Jerycha, to zapomnieli, po co ich posłano i spoczynek, z jakim tutaj mamy do czynienia, ma niewiele wspólnego z poleceniem Jozuego. A więc albo są dobrzy, albo właściwie sprawa się za chwilę skończy. Ale jeżeli są dobrzy, to o co w tym wszystkim chodzi? Zauważmy zatem, że mamy tu taki typowy kawałek obyczajowy, czy bardzo ciekawy fragment obyczajowy, gdzie pobudza się ludzką wyobraźnię. Otóż to jest doskonały fragment na przykład dla filmowca. Wyobrazić sobie to, o czym Pismo Święte mówi bardzo krótko. Ktoś, kto kręci film, musi przedstawić bardzo długo. Mojżesz powiada: idźcie, obejrzyjcie okolice Jerycha. Oni wychodzą, idą sobie, przekraczają Jordan, to wszystko trwa, wchodzą do miasta, weszli do tego miasta niezauważeni, a następnie kierują się do domu Rahab, u której spoczywają. Ale jak pokazać ten spoczynek? Co oni tam robią? Idźmy dalej. Doniesiono o tym królowi Jerycha w tych słowach: oto mężowie z Izraelitów przybyli tej nocy, by wybadać kraj. Proszę zauważyć, że wywiadowcy według naszego rozeznania próbują przechytrzyć mieszkańców Jerycha, ale mieszkańcy Jerycha nie są wcale tacy głupi. Proszę zauważyć, że w tym opowiadaniu to jest takie typowe opowiadanie z gatunku dzisiejszych kryminałów. Tak jak się dzisiaj czyta kryminały, tylko bardzo rozbudowane, to tamci cenili sobie materiał piśmienniczy, nie mogli pisać wielkich książek, musieli pisać na skróty i pewnych rzeczy trzeba się domyślać. Zatem czytając, trzeba widzieć. Widząc, no, trzeba wyobrażać sobie. No, niektóre z tych kawałków są dość takie obrazowe. Więc mieszkańcy Jerycha donoszą królowi, że oto przyszli, żeby wybadać kraj. Proszę popatrzeć, fortel polegał na tym, że oni nie poszli do piekarni, piekarnie wtedy były, nie poszli, powiedzmy sobie, do kogoś, kto się zajmował karbowaniem skór ani kożuchów, tylko poszli tam, gdzie mężczyzna mógł szybko zginąć. Nie zginąć, tylko w sensie stracić życie, tylko nikt nie zwracał uwagi. Po prostu uważano to, że tam mężczyźni idą, to jest normalna sprawa. Oto jeszcze jakichś dwóch obcych przyszło i korzysta z usług miejscowej Rahab. Tu ciekawe, że późniejsza tradycja żydowska, która znalazła wyraz w przekładzie tego fragmentu na język grecki w Septuagincie, nie nazywała jej nierządnicą, bo to jakoś nie pasowało, żeby Żydzi korzystali z usług nierządnicy, tylko nazywała ją karczmarką. Więc to jakby drobna różnica. Kimkolwiek ona była, to Pismo Święte tutaj w tym hebrajskim tekście nie zostawia wątpliwości, że poszli tam, żeby zatrzeć wszelkie ślady, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Chcieli zachować się, jak się zachowują, w cudzysłowie, prawdziwi mężczyźni. Sądzili, że w ten sposób umkną jakimkolwiek podejrzeniom. Ale ci są... Mieszkańcy miejscowi są sprytniejsi. Proszę zauważyć, teraz użyję tego słowa, że mamy tutaj do czynienia z pewnym humorem. Otóż jest tu pewna taka gra, w której musimy do tego podchodzić z pewnym takim przymrużeniem oka. Otóż mamy tu do czynienia z taką dwuznacznością, gdzie nie każe nam się zadawać pytań, jak tak można, dlaczego i tak dalej, tylko słuchać tego opowiadania i iść po tej linii, którą ono pokazuje. Co dalej? Posłał więc król Jerycha do Rahab rozkaz. Wydaj tych ludzi, którzy przyszli do ciebie i weszli do domu twego, bo przybyli oni w celu obejrzenia całego kraju. Zatem król Jerycha, władca Jerycha, jest doskonale zorientowany w intencjach i zwraca się do swojej poddanej, aby wydała tych dwóch przybyszów. Można by powiedzieć tak, ona powinna być lojalna wobec własnego władcy i tutaj opowiadanie powinno się skończyć, mianowicie Rahab odpowiedziała na wezwanie króla, oddała dwóch gości i ich los jest nie do pozazdroszczenia, a Jozue z Izraelitami mogą czekać dalej. Tymczasem, proszę popatrzmy, lecz kobieta wzięła tych dwóch mężów i ukryła ich. Czego tu się nie mówi? Przecież to nie było tak, że ona wzięła za szyję i ukryła. Tylko musiała z nimi rozmawiać. Może wcześniej coś rozmawiali, o czym rozmawiali. Możemy się tylko domyślać. W każdym razie ona zdecydowała się na to, że będzie współdziałała z nimi, a nie z rodakami, do których zobowiązywała ich lojalność. Proszę zatem zauważyć, że mamy do czynienia z czymś, że jeżeli wejście Izraelitów do ziemi obiecanej jest faktem, jeżeli cała ta historia ma wartość paradygmatyczną, wzorcową, modelową, to zauważmy, że w skuteczności tego wejścia Bóg posługuje się nielojalnością. Zatem i nielojalność można włączyć jakoś w ten plan, który się w ludzkości realizuje. Że mam rację, to znaczy nie mam racji w tym, że to wymyśliłem, tylko że tak na kartach Pisma Świętego i w życiu jest, to proszę zwrócić uwagę. Judasz zdradził, wydał Jezusa i stało się to takim elementem całego tego dramatu, który zakończył się na Kalwarii, ale który został przezwyciężony w zmartwychwstaniu. Piotr wyparł się Jezusa, ale to wyparcie ma błogosławione skutki. Mówimy błogosławiona wina. Zatem I tutaj moja pierwsza puenta dzisiaj bardzo ważna, że proszę zauważyć, że aczkolwiek zło, grzech, nieszczęście, nielojalność i podstęp są częścią tego świata i uniknąć się ich nie da, to Bóg przezwycięża część tego nieszczęścia w taki sposób, że wyprowadza z tego jakieś dobro. To jest jeden sposób istnienia Boga, jeżeli tak można powiedzieć, w świecie pełnym nieprawości. Że nawet złoczyńcy, nawet ludzie źli mają jakieś przedziwne miejsce w tym ogromnym łańcuchu ludzkich zdarzeń i że nawet ci ludzie, powiem tutaj coś, czego lepiej nie jestem w stanie wyrazić inaczej, chociaż brzmi to dwuznaczne, nawet ci ludzie, nawet to zło, nawet ten gwałt jest w jakiś, ta nielojalność jest w jakiś sposób potrzebna, żeby urzeczywistnić inne dobro. To nie znaczy, że być złym jest warunkiem dobra. Nie. To znaczy, że Bóg przezwycięża zło i podporządkowuje je na usługi dobra. Żeby to ująć w naszych kategoriach dzisiaj, ktoś może na przykład przeżyć jakiś trudny, pełny zdrady, odstępstwa, nieszczęścia, zła, okres w swoim życiu, po to, żeby w końcu odkrył, że oto wychodzi z tego pogłębiony, silniejszy, mocniejszy i bliższy Boga niż kiedykolwiek przedtem. Kosa Krzucka nazywała to, używając tutaj określenia zapożyczonego z tradycji Kościoła, nazywała to błogosławioną winą. Ta błogosławiona wina istnieje również w innej formie. Oto spieszymy się na samolot, oto bardzo nam na tym zależało, ale spóźnił się pociąg i nie zdążyliśmy. Przeklinaliśmy polskie koleje państwowe tak długo, dopóki coś złego nie stało się z samolotem. I wtedy ta wina polskich kolei państwowych staje się błogosławiona i dziękujemy Panu Bogu za spóźnienie. I w życiu bywa nieraz tak, że to, co dzisiaj doraźnie przeżywamy jako dramat czy jako nieszczęście, z pewnej perspektywy czasowej nabiera innego znaczenia. Może być to w różnych aspektach naszego życia, można z tym mieć do czynienia. Zatem proszę zauważmy, że ocena, co jest złe, a co jest dobre, może być do pewnego stopnia względna. Z tego powodu, że nawet zło, czy nawet jakiś brak, czy nawet jakaś ułomność może z perspektywy czasowej okazać się dla nas swoistym błogosławieństwem, więc i swoistym dobrem. I tu proszę popatrzeć, Rahab prowadziła życie takie, jakie prowadziła, powiedzmy sobie, karczmarki, ale to właśnie dlatego, że ta Rahab była, to ci dwaj mogli się u niej zatrzymać i dlatego, że ta Rahab tam działała, to opowiadanie będzie się rozwijało tak, jak się za chwilę będzie rozwijać. To nie jest po to, żeby Rahab chwalić, tylko skoro i tak takie dziewczęta jak Rahab są w świecie obecne, to czasami coś z tego dobrego wyniknąć może. Proszę zauważyć, dzisiaj mieliśmy w Ewangelii, ci z Państwa, którzy słyszeli Ewangelię dzisiejszą, był fragment o cudzołożnej kobiecie. Gdyby ta kobieta była dobra, ta konkretna kobieta, której Jezus powiedział, idź i więcej nie grzesz, a przedtem kto pierwszy rzuci w nią kamieniem, gdyby ona prowadziła święte życie, to nigdy byśmy nie wiedzieli, że Jezus jest aż tak miłosierny. Więc była to jakaś błogosławiona wina, która w tych Bożych planach ma coś do spełnienia. Zatem i grzesznik jest jakoś w tym świecie grzesznym potrzebny. Brzmi to strasznie dziwnie i trzeba to bardzo pogłębić. To nie jest tak, że warto być grzesznikiem albo trzeba być złym, bo to zakładałoby wtedy pewien perwersyjny wybór, od którego trzeba stronić. Posuńmy się dalej. Lecz kobieta wzięła tych dwóch mężczyzn i ukryła ich. A co powiedziała tym wysłannikom swojego własnego władcy? Mówi im tak. Rzeczywiście, odrzekła, przybyli do mnie ci ludzie, dokładnie ci mężczyźni, ale nie wiedziałam, skąd byli. Gdy jednak miano zamknąć bramy miasta o zmierzchu, oni wyszli i nie wiem, dokąd się udali. Z tego możemy wnioskować, że obecność naszych dzielnych bohaterów, skoro weszli w nocy, a przed wieczorem mieli wyjść, bo to domyślamy się, że mamy przed wieczorem, że trwała cały Boży dzień. Podczas tak tych kilkunastu godzin mogli ze sobą rzeczywiście sporo rozmawiać, no i może coś jeszcze, ale o tym tekst ani słowa. I ona kończy to tak. Pospieszcie za nimi jak najrychlej, a dosięgniecie ich. Proszę zauważyć, że pokazuje się kobietę, pamiętajmy, że to wszystko ma miejsce 3200 lat temu, a ta księga została spisana 2500 lat temu, tego możemy być pewni. Otóż pokazuje się kobietę nie jako jakąś taką biedną istotkę, która tam nie wie o co chodzi, przestraszona i tak dalej, tylko jako kobietę zorientowaną, bystrą, wyrachowaną i która potrafi odwrócić uwagę od siebie i powiada, no tu, po co tu stoicie, idźcie i tam szukajcie, tam właśnie poszli. Skierowała uwagę w drugą stronę na zasadzie tej łap złodzieja. Zatem widzimy, że Rahab jest tutaj bardzo, bardzo taka no, sprytna. Może dlatego, że miała dużo do czynienia z rozmaitymi sytuacjami, które ją tego nauczyły. Może to jest tak, że właśnie tego rodzaju kobiety jakoś łatwiej sobie dają radę w sytuacjach kryzysowych. Nie wiemy. Ta psychologia jest tutaj ciekawa. I można byłoby się nad tym zastanawiać i powstała nawet w Stanach Zjednoczonych taka praca z zakresu teologii feministycznej. Napisała ją jedna z amerykańskich feministek, która z Rahab czyni taką właśnie patronkę ruchu feministycznego. Ja feministek niestety nie mogę powiedzieć, czy Rahab może być, czy nie, bo znam feministki tylko z telewizji, ale powiedzmy coś tutaj z tego może być prawdą. I teraz posłuchajmy dalej. Sama zaś zaprowadziła ich na dach, dachy były płaskie, tak jest po dzień dzisiejszy, i ukryła pod łodygami lnu, które tu rozłożyła. Niech Państwo na chwilę zamkną oczy i spróbują sobie to wyobrazić. Biedna, krucha kobieta prowadzi po schodach dwóch dzielnych szpiegów, a ci dwaj dzielni szpiedzy włażą pod len. Prawda? Proszę to sobie wyobrazić, jak właśnie ona tam jeszcze im przykrywa nogi, oni tam się wiercą, ten len chodzi i oni tam siedzą. Mamy tutaj do czynienia z odwróceniem ról. W starożytności, podobnie jak dzisiaj, mężczyzna uważa się za tego, który w żadnym wypadku no, nie może jakoś tam podlegać kobiecie, bo nie wypada i niechętnie przyznaje się do takiej sytuacji, gdy kobieta musiałaby go ukryć pod lenem. Z tej aluzji wynika pewna rzecz też dość osobliwa. Mianowicie dowiadujemy się w ten sposób, że w starożytności odległej w Ziemi Świętej był uprawiany len. Od 1500 lat tam nie ma ani jednej łodyżki lnu. Len potrzebuje dużo wody i potrzebuje stosunkowo chłodnego klimatu. Dzisiaj tej wody w Palestynie nie ma za dużo, klimat się ocieplił. A dlaczego? Bo kiedy przyszli tam Arabowie w VII wieku, to Arabowie tam przeprowadzili masowy wyrąb drzew i masową hodowlę owiec i kóz. I te owce i kozy podjadały krzewy, drzewa wyrąbano. W ten sposób ziemia się wyjałowiła, dokonała się erozja gleby, wody podskórne opadły, te rośliny przestały wody ciągnąć, ziemia się wyjałowiła i o lnie mowy być nie może. Temperatura się podniosła i dzisiaj, jak Państwo wiedzą, jedna z podstawowych takich politycznych przesłanek w Izraelu to jest to, że każdej wiosny i każdej jesieni sadzi się drzewa. I każdy jest tyle wart, ile drzew zasadził. Tak jak u nas kiedyś było też zalesianie w latach tam 50., 60., wożono dzieci ze szkoły, Państwa pewnie nie, bo z Warszawy to najwyżej kwiatki, ale gdzieś poza Warszawą to wożono na takie sadzenie lasów i szkoda, że tego dzisiaj nie ma, bo by się to i dzieciom, i lasom przydało. W Izraelu robią to masowo, właśnie żeby te skutki zmniejszyć, ale wróćmy do Rahab. Ludzie królewscy natomiast ścigali ich w kierunku Jordanu aż ku brodom, a bramę miasta zamknięto po wyjściu ścigających. Czyli podstęp się udał. Dwaj mężczyźni leżą pod lnem, kobieta dominuje, bo się wszystko bardzo ładnie poszło, ale jak powiadam, na czym polega tutaj swoista ironia, swoista kpina? Otóż w mentalności Izraelitów jest trochę tak, jak z mentalnością Cyganów. Kiedy zaczęto Cyganów przymuszać, Romów teraz się mówi, ale żeby było jaśniej, to o Romach ostatnio głośno dwa dni. Więc z mentalnością Romów jest tak, że kiedy próbowano ich osadzić na siłę w blokach, To oni się buntowali. Ale nie tyle się buntowali dlatego, że im dawano bloki, tylko dlatego, że bloki mają piętra. A w mentalności cygana nad cyganem, nad mężczyzną nie może być u góry kobieta. I przeciwko temu się buntowali. Więc po prostu to dla nich nie do pomyślenia, żeby nad nim chodziła kobieta, prawda? Bo to mu przeszkadza, to go upokarza i tak dalej. I coś podobnego jest w mentalności narodów semickich. Mentalności Żydów, mentalności Arabów. Państwo popatrzą, jak oni chodzą. Nie tylko w telewizorze, tylko podczas podróży. Najpierw idzie Żyd, potem idą dzieci, a na końcu idzie Żydówka bądź Arabka, która niesie resztę dzieci, które jeszcze same iść nie mogą. I nie ma tak, że ona idzie pierwsza. Są na ten temat całe kawały, całe opowiadanka, zwłaszcza tam na Bliskim Wschodzie. Mówią, że kobieta wtedy idzie pierwsza, kiedy on musi przejść przez pole minowe. To wtedy ją daje, prawda? A tak to zawsze, zawsze z tyłu. Więc i tu mamy do czynienia z taką właśnie mentalnością. Trzeba to wiedzieć, trzeba o tym znać, znaczy znać te niuanse, żeby odkryć niezwykły klimat tego opowiadanka. I dalej. Wywiadowcy tymczasem jeszcze nie zasnęli, gdy Rahab weszła do nich na dach. Dziwne byłoby, gdyby tej nocy w ogóle mogli spać, prawda? Więc Rahab idzie do nich teraz i kto jest górą? No oczywiście cały czas ona. I tak do nich powiedziała: wiem, że Pan dał wam ten kraj, gdyż postrach wasz padł na nas i wszyscy mieszkańcy kraju struchleli przed wami. Słyszeliśmy bowiem, jak Pan wysuszył wody Morza Czerwonego przed wami, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście dwom królom amoryckim po drugiej stronie Jordanu, Sichonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą. Na wieść o tym zatrwożyło się serce nasze i zabrakło nam odwagi wobec was, ponieważ Pan Bóg wasz jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi. Dlatego teraz proszę zauważyć, że Rahab nie jest już nierządnicą ani karczmarką, lecz katechetką. Otóż doskonale streszcza to, co się dokonało w ostatnim okresie. Wie o tym i streszcza te dzieła zbawcze, streszcza słowami samych Izraelitów, a na końcu składa wyznanie wiary i powiada do nich: bo Bóg jest na niebie wysoko, na ziemi nisko. Zatem daje im do zrozumienia, że to, co dokonała, czego się dopuściła, na co się zdecydowała, że to nie jest tyle z sympatii dla nich, tylko to jest z uznania Boga. Zupełnie podobna struktura myślenia, zupełnie podobny schemat istnieje w Księdze Jonasza. To króciuteńka księga. Mogą ją Państwo przeczytać w 20 minut czy w pół godziny. Ona ma tylko 4 rozdziały. Tam też jest tak. Jonasz otrzymuje polecenie, żeby pójść do Niniwy. Wstaje i idzie, tylko że w drugim kierunku. Więc był posłuszny, tylko że przewrotnie. Chce uciekać od Boga. Niniwa leżała na wschodzie. On ucieka na zachodzie, na zachód. Na zachodzie jest morze. Zaokrętował się na statek i teraz jest bezpieczny. Ledwo odpłynęli, nigdy przedtem na morzu nie był, bo Żydzi nie są marynarzami, Arabowie też nie. Nigdy przedtem na morzu nie był, więc nie wiedział, że na morzu są burze. Kiedy się burza pojawiła, to on schodzi w dół, bo nie chce tego wszystkiego oglądać. I wtedy się okazało, że właściwymi katechetami Jonasza stają się pogańscy żeglarze. I proszę przeczytać, jak oni go katechizują. Proszę zatem zwrócić uwagę, że mamy tutaj do czynienia z pewną dwuznacznością, z jaką i dziś w życiu mamy do czynienia. Mianowicie, że katechetami ludzi wierzących w chwilach kryzysu mogą być niewierzący, mogą być niechrześcijanie, mogą być inni ludzie, w których sercach czy sumieniach jest też zmysł Boży. My na co dzień mówimy tak: no, nie mają ślubu, ale zobaczcie, jak oni pięknie żyją. Mają jakieś tam trudności, ale zobaczcie, jak oni się kochają. Dałby Pan Bóg, żeby ci, którzy to wszystko mają załatwione, żyli w ten sposób? Proszę zauważyć, że dobro w świecie nie jest ograniczone tylko do tych, którzy przystają do pewnych schematów. Że Pan Bóg rozlał dobro w całym świecie i wszędzie można je odnaleźć i wśród różnych ludzi. I że zło w świecie nie jest zarezerwowane tylko dla tych ludzi, których dzisiaj uważamy za złych. Że w każdym człowieku drzemią pokłady dobra i pokłady zła. I bardzo często jest tak, że ujawniają się jedne częściej i więcej i na ich podstawie oceniamy ludzi, a inne rzadziej i mniej i na ich podstawie oceniamy ludzi. A więc to, co wiemy o człowieku wyrywkowo, rzutuje nieraz na jego całościową ocenę. Proszę, ja dam Państwu jeden taki przykład, o którym mówiłem, będzie to pewnie w Palmową Niedzielę w Przeglądzie Katolickim. Jak było z Piotrem? Gdybyśmy wiedzieli tylko z Ewangelii o Piotrze, który był przy Jezusie, a następnie o Piotrze, który się Jezusa wyparł, i nie wiedzieli o tym, co się stało później, aczkolwiek to się stało, to byśmy do tej pory potępiali Piotra tak, jak potępiamy Judasza. Bo widzieli zaprzaniec, odstępca, a to przecież byłby tylko wyraz naszej niewiedzy. My nie wiemy, co się dzieje w sercach ludzi. Musimy być ostrożni z ocenianiem tych, którzy żyją, nazwijmy to, poza marginesem wspólnoty, która jest nasza. Otóż ta Rahab staje się tutaj katechetką dwóch Izraelitów. Skąd to w niej było? Nie wiem, tego się nie tłumaczy. Było. A więc i w takich ludziach złożone są pokłady dobra. Ale Rahab była do końca konsekwentna. Mówi tak. Dlatego teraz przysięgnijcie na Pana, że jak okazałam Wam życzliwość, tak i Wy okażecie życzliwość domowi mego ojca. Proszę popatrzcie, ona nie prosi o życzliwość dla siebie, ona prosi o życzliwość dla ojca i całej rodziny. To ma w głowie. Zatem nie jest tak zła, jakbyśmy na początku sądzili, że nie patrzy egoistycznie, nie chodzi jej tylko o wybawienie siebie samej, o ocalenie siebie samej. Ona ma na uwadze ojca i rodzinę. I dalej? Dajcie mi znak jako rękojmię, że zostawicie przy życiu mego ojca i moją matkę, moich braci i moje siostry, że zachowacie wszystko, co do nich należy i uchronicie od śmierci. O sobie nie mówi wcale. O rodzinie. Może uważała się za tak złą, że jest niegodna życia? Że za taką, jak ona nie powinna się wstawiać, nie powinna wymagać? Może widziała dysproporcję pomiędzy jej rodziną a swoim własnym postępowaniem? Nie wiemy. Ale myśl jest bardzo ciekawa i ta kobieta zachowuje się bardzo ciekawie. Proszę zatem zauważyć, że mamy na horyzoncie dramat wejścia, ale ten dramat wejścia został poprzedzony niezwykle sugestywnym i barwnym obrazem człowieka nieszczęśliwego, o którym zwykli jesteśmy mówić, że jest zły, a oto w tym złym człowieku, złym w cudzysłowie, odkrywamy ogromne pokłady dobra. I krótko na koniec. Odpowiedzieli jej wywiadowcy. Życiem naszym ręczymy za was, jeśli tylko nie wydacie tej naszej sprawy. A gdy Pan odda nam tę ziemię, okażemy ci życzliwość i wierność. Ona patrzy pod kątem rodziny, oni patrzą pod kątem jej. Tobie okażemy życzliwość i wierność. Ale ponieważ prosisz o resztę, no to jeszcze paru osobom też. Po czym opuściła ich po powrocie z okna, gdyż dom jej przylegał do muru miejskiego i jakby w murze mieszkała. Udajcie się w góry, rzekła do nich, aby was nie spotkali ścigający i ukryjcie się tam przez 3 dni, aż do ich powrotu, po czym pójdziecie w swoją stronę. Była tak sprytna, że swoich własnych ludzi skierowała w stronę brodu na Jordanie, czyli na wschód, natomiast wywiadowców skierowała w góry na zachód. Czyli w odwrotnym kierunku, żeby się im nic nie stało. Proszę zauważyć, znała geografię doskonale lepiej niż ci, którzy korzystali z jej usług. I dalej. Wywiadowcy powiedzieli, tak wywiążemy się z tej przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Gdy wejdziemy do kraju, uwiążesz powróz z nici purpurowych u okna, przez które nas spuściłaś, i zgromadzisz u siebie w tym domu ojca Twego, matkę Twoją, braci Twoich i całą rodzinę. Jeżeli ktokolwiek wyjdzie z drzwi tego domu, krew jego spadnie na jego głowę, to znaczy sam przyniesie na siebie, ściągnie na siebie śmierć, a my będziemy niewinni. Kto jednak w domu z Tobą pozostanie, krew jego spadnie na naszą głowę, jeżeli czyjaś ręka się go dotknie. Gdybyś jednak sprawę naszą zdradziła, będziemy wolni od przysięgi, którą od nas przyjęłaś. Na to ona odpowiedziała: niech tak będzie, jak mówicie. I zakończyła rozmowę. A oni się oddalili, a więc ona tu jest cały czas górą. Wtedy ona uwiązała powróz purpurowy u okna. Rzeczywiście później, Państwo przeczytają o tym w rozdziale 6 Księgi Ozłego, Izraelici wracają, uszanowali to okno, gdzie był uwiązany purpurowy powróz, purpura to jest kolor krwi, i ocalili Rahab i ocalili jej rodzinę. Do czego zmierzam?
Zwróćmy uwagę, że Księga Ozłego ma niezwykle ciekawy, osobliwy i zarazem trudny schemat. Mianowicie tam, gdzie na horyzoncie jest gwałt i przemoc, bo przecież będzie o nim mowa, bo przecież Izraelici wejdą i będą dokonywać rozmaitych, nieraz ryzykownych posunięć w Ziemi Świętej, nazwijmy je nawet nagannych i nie do pochwalenia. Kiedy się o takich rzeczach mówi, kiedy ma się do czynienia ze złem, z przemocą, z nieszczęściem, to trzeba też podchodzić do tego z pewnym dystansem. A ten dystans można między innymi osiągnąć przez humor, jakkolwiek bardzo trudno to zrozumieć. Mamy tu jednak do czynienia z niezwykle ciekawą terapią. Mianowicie, kiedy nie zdołasz odmienić swojego losu, bo spotyka cię nieszczęście, dramat, to ten dramat i nieszczęście, choćby perspektywa choroby czy bliskiej śmierci, może nas zniszczyć, może nas zgniatać, może nas zżerać. A dzieje się tak wtedy, gdy nie potrafimy tego przezwyciężyć przez wewnętrzny dystans. Jeżeli tego nie potrafisz, jeżeli nie potrafisz się do tego odnieść z rezerwą i z przymrużeniem oka, ktoś pomyśli: ale przecież cierpienie, perspektywa śmierci, nieszczęście nie jest niczym takim, z czego należałoby albo wypadałoby się śmiać. Jednak nie o śmiech tutaj chodzi. Chodzi o pewien wewnętrzny dystans, który umożliwia nam jakby wyjście z naszej cielesnej powłoki i spojrzenie na siebie pod kątem wieczności, pod kątem tego, co zamierza dla nas Bóg. Zatem powtarzam, jest to trudne, nie przychodzi łatwo. Człowiek musi na to zapracowywać przez całe życie, żeby podchodzić do siebie w pewnym sensie samokrytycznie, a z drugiej strony z jakąś dozą humoru. Nawet nie radości, bo nie o radość tutaj chodzi. Trzeba by zobaczyć w jakimś słowniku psychoanalitycznym, jak definiuje się humor. Ci z Państwa, którzy mają do czynienia z chorymi, zauważyli pewnie, że wielu z nich tak właśnie w sposób dojrzały przeżywa swoją chorobę, cierpienia, a nawet bliskość śmierci. Nie dlatego, żeby chcieli to bagatelizować, lecz dlatego, że jest to skuteczny sposób na przezwyciężenie własnego nieszczęścia bez dodawania do niego nowego, kolejnego nieszczęścia. Bo nieszczęście zaczyna się wtedy, kiedy nie potrafimy sobie z czymś trudnym poradzić. Najnowszy przykład, który jest wstrząsem, to w tych dniach popełnił samobójstwo ambasador Polski w Ankarze. Wyskoczył z 9 piętra szpitala psychiatrycznego, do którego go odwieziono na skutek ciężkiej choroby jego żony. Nie wiem, czy ta żona żyje, czy nie. I nie nam osądzać tego człowieka. Ale zauważmy, że cierpienie, jeżeli nie jest przezwyciężone, może skończyć się takim właśnie dramatem. Jeżeli człowiek nie ma jakiegoś dystansu, poczucia możliwości okiełznania zła poprzez zapanowanie nad nim, to nieszczęście, które nas spotyka, jeszcze bardziej się zwielokrotnia. I Księga Ozłego, choć to zapewne brzmi dziwnie, jest w wielu miejscach oparta na humorze. Mianowicie o wydarzeniach dramatycznych opowiada się z humorem. Najbardziej humorystyczny fragment to rozdział drugi, czyli opis zdobywania Jerycha. Został on sporządzony tak, że gdyby któryś z reżyserów pokusił się o nakręcenie tej historii, to oglądając perypetie dwóch biblijnych bohaterów, moglibyśmy w wielu miejscach po prostu się uśmiechać. I gdyby przy oblężeniu Jerycha, o którym mowa w rozdziale szóstym, ktoś poszedł tropem autora natchnionego, to okazałoby się, że naszą reakcją na to, co czytamy bądź słyszymy, jest uśmiech albo nawet śmiech. Zatem zło, z którym mamy w świecie do czynienia, obok wszystkich innych sposobów na przezwyciężanie go, musimy brać także uwagę i ten musimy brać też pod uwagę i ten sposób, że skoro czegoś nie da się zmienić, skoro na coś nie mamy wpływu, to by to okiełznać, powinniśmy nabrać do tego wewnętrznego dystansu. I tak otrzymujemy wizję przedziwną. Mianowicie wizję człowieka cierpiącego, a mimo wszystko uśmiechającego się, czy nawet zabawiającego tych, którzy usiłują go pocieszyć. Bo jeżeli człowiek nabiera pewnego dystansu do swego życia, to nie tyle on potrzebuje pocieszenia, ile ci, którzy do niego przychodzą, a jeszcze tej szkoły życia się nie nauczyli. Za miesiąc wrócimy do podobnej tematyki.